Jednym z największych problemów młodych firm jest dostęp do ludzi, którzy mają pieniądze, doświadczenie i wiedzę. Zamiast zastanawiać się miesiącami, czy firma jest gotowa na inwestora, przedsiębiorca może przyjść do szczecińskiego technoparku i skonfrontować swój pomysł bezpośrednio z osobą, która zawodowo ocenia firmy przed inwestycją. To również sposób na zatrzymywanie i rozwijanie ciekawych projektów w naszym mieście. Jeśli lokalne firmy mają rosnąć, muszą mieć dostęp nie tylko do biur, do szkoleń, do doradców, ale również do kapitału i ludzi, którzy potrafią pomóc im wykorzystywać pieniądze. Technopark Pomerania wspólnie z Pomer Angels Tech Ventures organizuje Investors Hours. To indywidualne spotkania, podczas których młode firmy mogą pokazać swój pomysł prawdziwemu inwestorowi i usłyszeć, co działa, co nie działa, czego brakuje, przede wszystkim czy są już gotowe na rozmowę o pieniądzach. I o tym projekcie porozmawiamy dziś z naszymi gośćmi, a są nimi Grzegorz Gawlik, partner zarządzający Pomer Angels Tech Ventures. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Jakub Gibowski, menadżer projektów w Technoparku Pomerania. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I przy telefonie Michał Jerzy Lew, współwłaściciel firmy Milkis S.A. I właśnie to jest taka osoba, która skorzystała z funduszy. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Na początek chciałabym zapytać, czego tak naprawdę najbardziej potrzeba szczecińskim startupom?
Jak każdemu biznesowi, klientów, a w dalszej kolejności pieniędzy. Bo to, no nie będziemy ukrywać, że w Szczecinie startupów jest super turbo bardzo dużo.
Czyli ile?
Nie
możemy mówić o tysiącach?
Nie, no tam nie będziemy mówić o tysiącach. Nie. Bardziej chodzi nam o to, że stawiamy na jakość, a nie na ilość. Nie chodzi o to, żeby tych startupów generować nie wiadomo po co, bo trochę cały czas pokutujemy takiemu staremu porzekadłu, że ten startup to powstaje po to, żeby dostać jakąś dotację, coś tam zrobić i uciec z rynku. I ten rynek to weryfikuje. My w Technoparku zawsze mówiliśmy, bo ludzie przychodzą i mówią, że potrzebuje pieniędzy i my mieliśmy taką kontrowersyjną tezę, bo mówiliśmy, że skąd brać najlepiej pieniądze? Od klienta. I dużo ludzi wtedy się drapało po głowie i mówi, no masakra, tak się nie da. No właśnie to jest ta droga biznesowa. A teraz jesteśmy tutaj też o tym, żeby porozmawiać, że pieniądze można również pozyskać inwestora, stąd można wziąć pieniądze, no ale inwestor nie daje tych pieniędzy tak po prostu.
Nie daje po prostu, a w jakich okolicznościach daje? To znaczy, gdybym przyszła do pana i powiedziała, chciałabym, żeby został pan moim inwestorem, to jakbym mogła pana przekonać? Czy co powinnam zrobić, żeby pana przekonać?
Po pierwsze, fundusz nie daje, a inwestuje, więc to jest podstawowe założenie. A skoro inwestuje, to musi mieć wizję tego, że może na tym projekcie zarobić.
Grzegorz Gawlik, partner zarządzający Pomer Angels Tech Ventures.
Brzmi to może nie najlepiej, jako tacy krwiożercy kapitaliści, ale tak naprawdę to, że inspirujemy firmy do tego, żeby dużo i szybko zarabiać, jest dobre dla obu stron.
Oczywiście. Czyli nie jest pan krwiożerczym kapitalistą?
No mam nadzieję, że żadna z firm, które dotąd zainwestowaliśmy, tak nie sądzi. Ja mam takie wrażenie.
W każdym razie byłoby to co najmniej dwuznaczne, skoro bierzemy pod uwagę tę anielskość w nazwie.
Tak, nazwa jest trochę historyczna, dlatego że nasz drugi, poprzedni fundusz był funduszem koinwestycyjnym, więc my w każdej inwestycji dobieraliśmy sobie do inwestycji dwóch aniołów biznesu, stąd ta nazwa, stąd te słowo angel w nazwie. W tej chwili mamy trzeci fundusz, który już jest funduszem tak zwanym commitmentowym, czyli jakby inwestorzy zaufali nam jako osobom zarządzającym i my w ich imieniu te pieniądze inwestujemy.
Te spotkania, które odbywają się w Technoparku, przede wszystkim dlaczego po angielsku?
No to taki język startupów. A teraz technopark, teraz będziemy tłumaczyć? To nie, to łacina.
Nie, nie o to mam na myśli.
Czy Investors Hours.
Tak, Investors Hours. Dlaczego to na przykład
myślę też,
nie
żeby
jest...
może nie mydlić od razu oczu.
Godzina inwestycyjna.
Tak, no, godzina inwestycyjna brzmi też bardzo sympatycznie. Ale wydaje mi się, że patrząc w kierunku tutaj, jak już pan powiedział, że to jest inwestycja, nie pożyczka, nie dawanie, więc ta stopa zwrotu musi tam nastąpić, a stopa zwrotu, oczywiście lokalny rynek, to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast startup to też pewnego rodzaju skalowalność, czyli to, że można, on może rosnąć cały czas i może zdobywać coraz to nowe rynki. A coraz to nowe rynki to nie tylko Szczecin, Koszalin, dalej Poznań, Warszawa, ale też w kierunku Berlin, Paryż, Londyn, Nowy Jork, Singapur i gdzieś daleko, daleko. Więc ten język angielski, on już dawno przestał być w tej technologii językiem obcym. Jest takim po prostu zaadoptowanym naszym językiem. Stąd Investors Hours.
Zatem jak to wygląda? Od strony praktycznej.
No, od strony praktycznej to znaczy przede wszystkim to jest duża praca na samym początku dla firmy. Bo to nie jest tak, że każdy z ulicy może przyjść i mówi, a ja mam sobie tam jakiś pomysł. I,
na papierze.
Tak. I od razu w ogóle chciałbym go przekonsultować, bo może mi się uda złoty strzał. My tutaj rozmawiając właśnie z Pomer Angels, doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić takie, nie chcę powiedzieć słowo sito, ale pewnego rodzaju selekcję po to, żeby firmy, które chcą na poważnie już o tym myśleć, potrafiły odpowiedzieć na bardzo dużo pytań. Bo to jest pół godziny właśnie rozmowy, to takie pytanie na samym początku, czy w pół godziny można? No, wydaje mi się, że tak, tylko trzeba być bardzo dobrze przygotowanym. My też trochę zawsze mówimy, że tu chodzi o pewnego rodzaju elevator speech, to się, jak już jesteśmy przy angielskim, taka rozmowa do windy, bo inwestor to zabiegany człowiek i trzeba go dosyć szybko przekonać i opowiedzieć o swoim pomyśle.
I na to się ma 5 minut, tak?
Tak, no to jest 5 slajdów, 5 minut. 5 minut to bardzo długo, bo w Szczecinie chyba nie mamy aż takich wieżowców, w których jak wsiadamy do windy, to mamy aż 5 minut, żeby wjechać z tym inwestorem, bo to trochę taka legenda, stąd się wzięły właśnie te elevator speech, te przemowy w windzie, bo no nie dało rady złapać inwestora, więc można było tylko wbiec za nim do windy, no i inwestor ma dużo małe szanse, znaczy dużo mniejsze szanse na ucieczkę w tej windzie, bo może pojechać tylko w dół i w górę, bo one jednak nie jeżdżą w bok. I wtedy to trochę stąd się wzięło. Czyli mamy krótko, mamy mało czasu i musimy bardzo intensywnie się przygotować. A my tam też jak można wejść na stronę internetową Technoparku, tam gdzie jest informacja o tych rozmowach i tam przygotowaliśmy taką checklistę. Takie zbiór pytań, na które możemy sobie odhaczyć, bo są nawet takie specjalne bloczki, że jakby już wiem, znam odpowiedź, czyli wiem, kto jest moim klientem, zrobiłem już sobie jakieś rozeznanie, mam już pierwsze próby wprowadzenia tego na rynek, umiem odpowiedzieć na takie pytanie, na takie, po to, że jak już czuję się przygotowany, to wtedy mogę iść rozmawiać naprawdę o pieniądzach, a nie trochę o wizji, bo wydaje mi się, tak patrzę w kierunku inwestorów, że tu o konkretach, nie? Już jest rozmowa. Jednak mniej o wizjach, a bardziej liczby są potrzebne, żeby to taka prosta zasada, że dzień dobry panie inwestorze, potrzebuję 1 000 000, oddam 2 000 000 za pół roku.
No tak, to jest idealny sposób, żeby szybko zakończyć rozmowę. My przede wszystkim chcemy zrozumieć produkt, zrozumieć projekt, zrozumieć człowieka i tak naprawdę jak cała ta otoczka, łącznie z jego zrozumieniem rynku, jego doświadczeniem, które nie jest wymagane, ale jego rozumieniem na przykład braków swoich kompetencyjnych, bo to trzeba szczerze powiedzieć, jeżeli czegoś brakuje w projekcie, nie można tego ukrywać, bo to i tak wyjdzie, no to dopiero całość, jeżeli to wszystko się zgadza, to idziemy dalej, tak?
Pozostaje jeszcze tutaj ten trzeci element, że się tak wyrażę, czyli beneficjenci. Takim beneficjentem jest Michał Jerzy Lew. Jak już wcześniej powiedziałam, pan skorzystał z funduszy. Jak pan to zrobił?
Tak, ja skorzystałem. Na co dzień mam przyjemność współpracować z Grzegorzem, które jest dzisiaj u państwa, jak również z Tomaszem Łaseckim z funduszu Pomer Angels. No ja zostałem zaproszony na spotkanie przez wspólnego znajomego. Wydaje się z perspektywy czasu bardzo dziwnym projektem, który dzisiaj już jest Milky S.A. i można powiedzieć, że jest dużą międzynarodową firmą sprzedającą biżuterię, ale kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, to zdecydowanie taką firmą nie był. Mieliśmy spotkanie, zaprezentowaliśmy nasz biznesplan. Wtedy mieliśmy wizję, że to jest najlepsze, co mogliśmy stworzyć. Z perspektywy 3 lat współpracy dzisiaj wydaje się taki prosty i taki naiwny i dzisiaj na pewno bym go zrobił inaczej.
Lepiej?
Na pewno lepiej. Na pewno lepiej. Szykując się, bo wiedziałem, że będziemy dzisiaj rozmawiać, pierwsza wizja, jaką ja miałem dla funduszu i dla inwestorów, to jest dobry i mądry rodzic dla firmy. Ja to tak odbieram. Dobry, bo daje pieniądze. Mądry, bo ufa i sprawdza, co się z tymi pieniędzmi dzieje i co robi młody przedsiębiorca. I moja percepcja jest taka, że na pewno współpraca z funduszem zmusiła mnie do dorośnięcia jako przedsiębiorca, do wyjścia z fazy marzę o wszystkim, a może coś się uda, do fazy robię plan i ten plan muszę dowieść w odpowiednim terminie. Natomiast jest to z mojej perspektywy niezwykle pozytywne doświadczenie, faktycznie takie, jakbym był wychowywany przez kogoś mądrzejszego i bardziej doświadczonego niż ja. Dla mnie i dla mojego zespołu na pewno też element superwizji funduszu był bardzo istotny. Po 3 latach współpracy, gdzie nasza firma urosła, wydaje mi się, ponad 200%. Chyba Grzegorz pewnie będzie lepiej wiedział niż ja w tym momencie, ale jesteśmy blisko tego. Mogę powiedzieć, że to, że ktoś czuwał, to, że byliśmy my przed kimś odpowiedzialni, to, że trzeba było się spotkać przynajmniej raz na kwartał, opowiedzieć o tym, co robimy i ktoś powiedział, to może nie być dobre. Samo to spowodowało, że zarówno ja, jak i moja małżonka, która wspólnie ze mną prowadzi tę firmę, bardzo szybko staliśmy się dużo bardziej, no ciężko mi znaleźć lepsze słowo, niż dorosłymi przedsiębiorcami. Wyszliśmy z fazy marzeń do takiego realnego świata i to się wszystko wydarzyło w niezwykle przyjaznej i ciepłej, lokalnej atmosferze. Jak Grzegorz mówił o tym, że nie jest takim klasycznym kapitalistą, teraz się uśmiechnąłem słuchając, bo naprawdę jest. Cały fundusz to są przede wszystkim przyjaźni ludzie, którzy z mojej perspektywy jako przedsiębiorcy, no mojej firmie z całą pewnością pomogli rozkwitnąć i nie widzę tego, żebyśmy byli w tym punkcie, gdzie jesteśmy dziś, bez wsparcia funduszu, nawet gdybyśmy te pieniądze dostali na przykład dłużnie. Zdecydowanie tak. Mhm,
bardzo proszę. Proszę skończyć. Ja myślałam, że pan... Znaczy,
W porównaniu do banku i na przykład pozyskiwania tych funduszy dłużnie, moje wrażenie jest takie, że w banku liczą się przede wszystkim liczby, w funduszu liczą się przede wszystkim ludzie. I mówię to jako osoba, która nie próbuje reklamować funduszu, tylko która skorzystała z tej możliwości i po 3 latach współpracy, gdzie jakby wszystko, czego mogliśmy się o sobie nawzajem nauczyć, pewnie już wiemy, to jest dalej moje wrażenie.
Panie Michale, chciałabym, żeby pan jeszcze powrócił myślami do tamtego momentu, kiedy próbował pan przekonać do swoich działań, do tego, aby ktoś zainwestował pieniądze, ktoś panu zawierzył. Czego się pan obawiał? Czy było coś, czego się pan obawiał? Bo teraz mówimy o tych zyskach dla pana, pana rozwoju, dla firmy, ale chciałabym zapytać o te emocje, które panu wówczas towarzyszyły.
Było milion obaw. Jak pani spytała, to je poczułem od razu. Pierwsza obawa była taka, że nie dowieziemy planu. Była pierwsza obawa i pierwszego planu, który przedstawiliśmy, ceremonialnie nie dowieźliśmy. I kiedy jakby mieliśmy pierwszą rewizję i spotkaliśmy się z funduszem, ja byłem przerażony, tętno 160, palpitacje, poczucie, że zawiodłem jako inwestor, jako przedsiębiorca. I to, z czym się spotkałem, to nie było coś złego. Jakby zostałem otoczony wsparciem, zostałem otoczony pomocą i cała ta obawa i strach zostały przekute w coś pozytywnego, tak? Usiedliśmy razem, zastanowiliśmy się, co działa, co nie działa, co możemy zrobić. I z perspektywy czasu jakby moment pierwszej porażki, czyli niedowiezienia tego pierwszego planu, był jednym z najlepszych i najbardziej zwrotnych momentów w całej mojej firmie. I tutaj znów pragnę podkreślić, że bez jakby doświadczenia ludzi z funduszu nie byłoby szansy tego tak obrócić. Druga obawa była taka, że stwierdzą po prostu, że nasz pomysł jest głupi, a był bardzo dziwny. I tutaj znów mam wrażenie, że w dużej mierze fundusz zainwestował w nas jako w ludzi, w moją żonę i we mnie. Sam pomysł był drugorzędny. Myślę, że zaufali nam, że będziemy dobrymi operatorami dla tego biznesu i że cokolwiek się stanie, to będziemy w stanie dowieść. I to też spowodowało takie poczucie zaufania i myślę, że przełamania pierwszych lodów w taki pozytywny sposób, że ten strach zniknął.
A nie bał się pan tego, że ktoś posłucha, powie panu, że nie, no to nie jest coś, co nas interesuje, a potem wykorzysta?
Ja myślę, że w dzisiejszych
pana
czasach,
pomysł.
W szczególności w czasach sztucznej inteligencji, sam pomysł przestaje być dużo warty. Warta jest jakby organizacja i ludzie dookoła tego. Na naszym drugim spotkaniu, drugie spotkanie było wtedy już u mnie w firmie, nikt się szczególnie nie interesował szczegółami mojego biznesu. Interesowali się liczbami, tak, ale przede wszystkim interesowali się ludźmi. Pamiętam, że Tomasz wtedy z funduszu bardzo długo rozmawiał z naszą dyrektorką, która do dzisiaj jest Anną Mrozińską i był nią zachwycony, że rozmawiali z zespołem i byli zachwyceni zespołem. I cały czas miałem wrażenie, że jakby nie było punktu, gdzie mógłbym pomyśleć, że ktoś próbuje wziąć mój biznes i go wykraść dla siebie. Cały czas było wrażenie, że głównie chodzi o ludzi. No i to się do dzisiaj nie zmieniło. Więc myślę, że jeśli pyta pani w perspektywie innych osób, które słuchają, które mogą mieć taką obawę, to mogę z czystym sumieniem ją rozwiać.
Dziękuję bardzo. Panie Grzegorzu, jaka jest pana perspektywa i jaki jest pana interes w tym wszystkim?
Miło mi było to słyszeć. Możemy podkreślić, że audycja nie zawiera lokowania produktów i to nie była nasza reklama, ale rzeczywiście z Michałem i Kasią pracuje się bardzo dobrze. No, w tym projekcie rzeczywiście najważniejsi dla nas byli ludzie, ale też organizacja firmy, bo ona jest dosyć wyjątkowa i była i jest wyjątkowa, więc to nas od razu ujęło. To też jest taki ciekawy przykład projektu, z którym mieliśmy kontakt w pewnym momencie. Nie zdecydowali się, bo tego Michał nie powiedział, współpracować z nami, stwierdzili, że będą rozwijać się dalej. Być może to były jakieś obawy, być może czuli się jeszcze nieprzygotowani. I do rozmów wróciliśmy po roku, tak? Pytaliśmy ich co jakiś czas, jak im idzie, oni się do nas odzywali, tak? I po prostu być może trzeba było wypracować to zaufanie, bo to też nie zawsze jest tak, że projekt jest już gotowy, rozmawiamy dzisiaj, a za 4 tygodnie jesteśmy inwestorem, tak? Czasem ten proces trwa dużo, dużo dłużej, ale jak widać warto czekać na dobre projekty.
Warto czekać na dobre projekty. Takie się już pojawiły, bo było pierwsze spotkanie. Właściwie powinnam znak zapytania, czy takie się już pojawiły, bo było już pierwsze spotkanie, bodajże 11 sierpnia. Nie jedyne, bo będą kolejne terminy, ale to pierwsze już było.
To pierwsze już było. Brał w nim udział mój wspólnik Tomasz Łasecki. Opowiedział nam o dwóch projektach, które się prezentowały. No, one były jeszcze na dosyć wczesnym etapie. No, z tego, co Tomasz mówił, to liczymy, że druga strona też tak odebrała, że tej wiedzy troszkę od nas dostała. To też nie jest tak, że jeżeli my coś na takim spotkaniu powiemy, co można poprawić, z czym się przygotować. No, czasem są to słowa chwalące projekt, no, czasem jest tam troszkę krytyki, co trzeba przygotować inaczej. Czasem jest tak, że mówimy, że w takiej formule ten projekt jest w ogóle nieinwestowalny i nie ma co szukać inwestora, bo on się nie znajdzie. Natomiast w każdym razie czasem po prostu mówimy też, do kogo warto się wybrać, bo scena inwestorów w Polsce, czy to instytucjonalnych, czy osób fizycznych, jest bardzo zróżnicowana i to, że jeden fundusz nie jest zainteresowany, drugi, trzeci, to nie znaczy, że 99 nie będzie zainteresowany, bo mają inne różne strategie inwestycyjne, inwestują na różnym etapie rozwoju, w różne branże, więc naprawdę trzeba szukać i to, co pani pytała, czego brakuje szczecińskim startupom, to myślę, że też trochę odwagi i myślę, że te spotkania trochę też mają temu służyć, że jeżeli nie trzeba na pierwszy ogień jechać do Warszawy na spotkanie, tylko można z nami niezobowiązująco jeszcze porozmawiać, no to jest łatwiej. A naprawdę projektów w Szczecinie ciekawych jest całkiem sporo. Ja tylko mogę powiedzieć, że z naszego drugiego funduszu, z portfelu 13 inwestycji, aż 6 jest z zachodniopomorskiego, więc ten odsetek jest naprawdę bardzo duży. a nie jesteśmy fundacją charytatywną. To są dobre projekty, które nas ujęły.
A o jakich pieniądzach mówimy w ogóle?
Fundusz, który uruchomiliśmy niedawno, tak formalnie działamy 2 miesiące, to są inwestycje od 5 do 12 milionów złotych, więc to i szukamy około 10 projektów do zainwestowania. 10-12, no to w zależności od tego, jakie to będą kwoty. Natomiast jeżeli dany projekt wymaga większej kwoty, mimo wszystko warto z nami porozmawiać, dlatego że no, jak to no, działamy w pewnej sieci instytucji wspierających. Mamy też inwestorów prywatnych, którzy też mogą do nas dołączyć w ramach jednej rundy inwestycyjnej. Wtedy ta kwota może być wyższa.
Ale to ważne, żeby właściciele firm, nawet tych startujących, jednak zostawali w Szczecinie i tutaj...
No miasto ma żywe interesy w tym, raz, że to podatki, a dwa, że faktycznie to i miejsca pracy, no i rozwijanie tego potencjału. Z naszej perspektywy, z perspektywy Technoparku Pomerania, to jest bardzo ważne, bo my postrzegamy siebie jako taki lokalny inspirator przedsiębiorczości. I my oczywiście tutaj współpracując z Pomerangers, to jakby już jest element dla firm, które istnieją. Natomiast my zaczynamy jeszcze trochę wcześniej jako Technopark, bo teraz trwa program Szczecin Up, w którym ludzie tylko z pomysłem przyszli i teraz pracują
to jest
nad tym.
Kolejny etap.
Tak, tak. Mhm. W zasadzie tak. Tutaj fundusz inwestycyjny to jest kolejny etap. My staramy się odnaleźć tą przestrzeń dla ludzi przedsiębiorczych na wszystkich etapach, czyli od momentu, w którym przedsiębiorczość się w nas rodzi, albo chcielibyśmy ją sprawdzić i tam właśnie się zastanowić, w jaki sposób podejść do tego tematu zakładania firmy, po właśnie takie firmy, które są na samym początku swojej drogi i no, wymagają jakiejś opieki i pomocy. I tam w Technoparku mamy różne formy i taka współpraca z funduszem inwestycyjnym jest jedną z nich.
Mówiłam o tym, że już się odbyło jedno spotkanie, ale to jest jeszcze kilka terminów, w jaki sposób można się zapisywać, jeśli ktoś poczuje taką potrzebę.
Tak, my trochę obraliśmy sobie, może pilotażowo w tym roku, taką formułę, że raz w miesiącu odbywa się takie spotkanie i najbliższe jest 14 września, później 12 października, 16 listopada i trochę przed świętami 14 grudnia jeszcze takie jedno dodatkowe. Wystarczy wejść do nas na stronę internetową technoparkpomerania.pl. Tam jest informacja, jest taki wielki napis Investors Hours i tam można znaleźć całą tą informację. I tam też na samym dole jest taki formularz zapisu do kalendarza. I po prostu klikając tam można się zapisać.
Z pana perspektywy, panie Jakubie, dlaczego warto?
No jeżeli chcemy myśleć faktycznie o rozwoju, bo to też zależy w jaki sposób postrzegamy siebie jako przedsiębiorców, bo my no, mamy kilka takich modeli w Polsce i nie mówię tutaj o etacie, mówię o posiadaniu firmy, bo bardzo często jest tak, że firma może być jakimś dodatkiem, jakąś taką inną formułą etatową albo pracą przy okazji. Natomiast jeśli chcemy być takim dojrzałym przedsiębiorcą, jak mówił nasz gość, takim już dorodnym i chcemy się rozwijać, no to wydaje mi się, że to jest taki pierwszy krok, bo tutaj można przyjść i faktycznie w sposób trochę niezobowiązujący, oczywiście przygotować się bardzo dobrze, ale skonfrontować się z inwestorem i dostać no w najlepszym wypadku taką pozytywną decyzję, że chęć współpracy i faktycznie fundusz zostaje na dłużej, ale nawet wydaje mi się, że przychodząc tam i dowiedząc się, co można poprawić, albo czy to jest inwestowalne, nieinwestowalne, albo z kim
warto pracować, to już jest jakiś zysk.
Oczywiście, że tak. Mhm. Z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest absolutnie bardzo duża korzyść, bo ta praca nie poszła na marne, tylko faktycznie taki dobry, konstruktywny feedback, a my jesteśmy raczej w internecie dzisiaj przyzwyczajeni do feedbacku mało konstruktywnego, nie bo nie, a tutaj dostajemy konkretną odpowiedź, to jest bardzo dużo. I to wydaje mi się, że no, przedsiębiorcy, którzy faktycznie są już z funduszem, ale też ci, którzy przyszli i te drogi się nie połączyły, też myślę, że wyciągnęli z tego absolutnie jakąś lekcję.
Panie Michale, to samo pytanie do pana.
Dlaczego warto?
Mhm. I dlaczego może nie warto?
Nie no, tu warto. Znaczy, słyszę tą historię.
Moim zdaniem, jeśli ktoś chce być przedsiębiorcą, tak jak pan Jakub powiedział, poważnym, dorodnym, pełnoetatowo, to zdecydowanie warto. Ja myślę, że zdecydowanie warto przy pierwszym swoim dużym biznesie przynajmniej przejść taką drogę. Powiem tak. Element rodzica już mówiłem. Element superwizji mówiłem. Jest taki element, który ciężko mi nazwać jednym słowem, natomiast większość przedsiębiorców ma typowe dla przedsiębiorców wady. W szczególności przedsiębiorców, którzy pierwszy raz coś budują. Wszyscy są micromanagerami. Każdy myśli, że wszystko zrobi najlepiej. Wszyscy boją się zatrudniać, a jak już kogoś zatrudnią, to potem siedzą nad tą osobą i patrzą jej przez ramię, bo znów myślą, że wszystko zrobią najlepiej. I fundusz pomaga oduczyć się złych nawyków jako przedsiębiorca. Ja ze wsparciem funduszu miałem przyjemność zbudować fantastyczny middle management, ludzi, którym ufam bezgranicznie i na początku byłem zmuszony do budowy, a dziś nie wyobrażam sobie istnienia bez mojej firmy, bez mojej kadry kierowniczej. I tutaj zdecydowanie byłem w dużej mierze prowadzony za rączkę. Fundusz uczy dyscypliny i no, dla mnie to wygląda tak. Jeśli ktoś chce poważnie traktować prowadzenie biznesu, tak jak sportowiec w pewnym momencie decyduje, że to już nie jest tylko zaawansowane hobby, tylko chce się temu poświęcić, to współpraca z funduszem jest jedną z najprostszych i najmniej ryzykownych dróg, jakie można podjąć, żeby zrobić to na poważnie. I jeśli chodzi o fundusz konkretnie Pomer Angels, fundusz, który reprezentuje Grzegorz, no mi ciężko sobie wyobrazić cieplejszych ludzi, którzy na co dzień we współpracy ze mną też pracowali. To chciałem powiedzieć, że z mojej perspektywy...
I tu musimy postawić kropkę, bo jeszcze chciałabym na moment oddać głos na zakończenie panu Grzegorzowi. Grzegorz Gawlik. Już króciutko, jeśli mogę prosić.
Podsumowując. Zachęcamy do tych godzin inwestorskich, dlatego że u nas można przetestować swój projekt bez stresu. Przejść przez rundę pytań z naszej strony. Strzelamy pytaniami, ale to jest tylko i wyłącznie z dobrem dla projektu. Funduszu nie trzeba się bać. Fundusz oczywiście ma prawników. Fundusz oczywiście przedstawi umowę do przeczytania. Ona oczywiście będzie skomplikowana, ale to wszystko są normalne rzeczy. To wszystko jest po polsku. Tego wszystkiego można się nauczyć. My w tym wszystkim pomagamy.
Pięknie dziękuję za rozmowę, za przedstawienie tego projektu. Grzegorz Gawlik, partner zarządzający Pomer Angels Tech Ventures. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Jakub Gibowski, menadżer projektów w Technoparku Pomerania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
I Michał Jerzy Lew, współwłaściciel firmy Milkis S.A. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję.